Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest Olgierd Gablewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Panie marszałku, niepokojące wieści z Polregio, niepokojące o tyle, że chce pan zerwać, albo przynajmniej rozważa pan zerwanie współpracy z Polregio i powołanie własnej spółki. O co chodzi?
Na pewno mamy taki kryzys w relacjach wynikający z jednej strony i z zaufania trochę. Uważam, że nie bardzo takie zaufanie pomiędzy przynajmniej zarządem a zarządem województwa jest, bo w ostatnim czasie się wiele wydarzyło takiego niedobrego z jednej strony i mamy bardzo duże zastrzeżenia do tego, jak jest realizowana nasza umowa, a w szczególności jak firma troszczy się o nasze pociągi, bo to jest nasza wspólna własność.
No właśnie, bo wytłumaczmy naszym słuchaczom, że te pociągi, te nowoczesne pociągi, jedne z najnowszych w Polsce, to jest własność samorządu.
Czyli nasza wspólna, tak jest. To jest własność, którą kupiliśmy dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej i wsparciu z naszego budżetu, a więc z naszych podatków, więc jest to własność naszych mieszkańców, naszego województwa i my powierzyliśmy je, dlatego mamy zresztą nomen omen najnowocześniejszą flotę pojazdów w Polsce, bo to była właśnie długoletnia praca do tego, żeby podnosić standard na przewozach regionalnych, na kolei. W bardzo wielu województwach jeszcze jeżdżą te takie stare EZ-y, które państwo na pewno pamiętają, a być może już nie i nawet dobrze. Natomiast u nas ta flota jest rzeczywiście nowoczesna, pociągi klimatyzowane, pociągi naprawdę nie różniące się od tych, które jeżdżą po torach zachodniej Europy. No i mamy zastrzeżenia do tego, jak ten sprzęt jest eksploatowany. W chwili obecnej z 69 pociągów, które zostały powierzone Polregio, no prawie połowa, no powiedzmy 30 parę % de facto nie jeździ z przyczyn czasami oczywiście uzasadnionych, bo wiemy, sarny, dziki, tego typu wypadki powodują, że czasami są to takie uszkodzenia awaryjne, ale czasami jest to po prostu brak dbałości. I tutaj już od pewnego czasu mieliśmy problem w relacjach, natomiast w chwili obecnej ta retoryka, którą przyjął, nieprawdziwa nomen omen, którą przyjął zarząd Polregio, że to marszałek ma dać podwyżki pracownikom, no bo wiemy doskonale, rosną w chwili obecnej oczekiwania płacowe w zasadzie we wszystkich grupach społecznych, no w związku z tym, że niestety PiS zafundował nam tego typu drożyznę i inflację szalejącą. W związku z tym mamy świadomość, że to oczekiwania są, natomiast to zarząd jest od tego, żeby negocjować z pracownikami, bo nie my jesteśmy stroną umowy o pracę, tylko zarząd Polregio.
To są pracownicy Polregio.
Znaczy, pracownicy Polregio mają oczekiwać podwyżek, ale nie od marszałka, tylko od pana prezesa Polregio. Pan prezes stara się publicznie odwracać kota ogonem i mało tego, doszły do mnie takie informacje, że chodzą po informacji po spółce informacje, że podwyżek nie będzie, bo marszałek je blokuje. To jest oczywista nieprawda i to jest kłamstwo. My nie blokujemy żadnych podwyżek, jesteśmy nawet za tym, żeby dawać te podwyżki. Negocjujemy w chwili obecnej ewentualnie, jaka będzie nasza partycypacja w tych podwyżkach, no bo to też nie może być tak na takiej zasadzie, że my, czyli podatnicy, wszyscy sfinansujemy te podwyżki w całej firmie łącznie z centralą, a prezes nie będzie szukał żadnych innych możliwości oszczędności, żeby dać te podwyżki. No i wreszcie trzecia rzecz, my na piśmie daliśmy to zarządowi taką informację, że my aneks zwiększający tą dopłatę na jakichś realnie wyliczonych zasadach damy, żeby te podwyżki pracownicy mogli dostać. No niestety cały czas spotykamy się z taką narracją, która jest w przewozach regionalnych tutaj w naszym szczecińskim czy zachodniopomorskim oddziale, że my się zachowujemy nie fair i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli nie ma tego typu zrozumienia i zaufania, no to musimy rozważać wariant B, a więc wariant potencjalnie rozstania się z dotychczasowym operatorem i zbudowania własnej firmy, tak jak jest to w kolejach, jak ma Dolny Śląsk, koleje dolnośląskie, czy Wielkopolska ma swoje koleje wielkopolskie. Ja nie chciałem dotychczas tego czynić, ale jeżeli się nie uda nam kontynuować tej współpracy, to na ten wariant też jesteśmy gotowi.
Panie marszałku, ale czy uda się to oczywiście hipotetycznie zrobić bez straty dla pasażerów, dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, żeby nie odczuli tego?
Znaczy, nie zakładam żadnej innej opcji. Ja pamiętam doskonale, jak swego czasu w zbyt szybkim tempie powstawały koleje śląskie. Nieprzygotowany proces spowodował, że Śląsk miał paraliż na torach, o czym zresztą pamiętam ówczesnym marszałkowi bardzo wyraźnie mówiłem. Na pewno jeżeli do tego dojdzie, to na pewno zrobimy to w sposób absolutnie profesjonalny, że ten standard obsługi tylko się polepszy, a na pewno nie odczują go pasażerowie. Także jesteśmy gotowi na różne warianty. Dzisiaj spotykam się z panem prezesem Polregio. Będziemy rozmawiali, zobaczymy, czy będzie jakiś efekt w postaci jakiejś poprawy, nie wiem, jakiegoś zaufania, zrozumienia, czy w ogóle, czy też w ogóle, bo jak na razie ja nie widzę tego typu chęci ze strony Polregio i to się przerzuca niestety, przekłada na takie bardzo złe relacje. Jeszcze nie miałem tak złych relacji z bym powiedział, samym naszym nawet oddziałem, gdzie mówię, tego typu oskarżanie nas się odbywa, gdzie my tak naprawdę, powiedzmy uczciwie, od wielu, wielu lat prowadzimy bardzo jasną politykę taką, że chcemy mieć dobre koleje, że staramy się opiekować zarówno taborem, jak i opiekować naszymi pracownikami przewozów regionalnych, czy teraz Polregio, bo to zmieniona została w międzyczasie nazwa, tak. ale i zawsze raczej powtarzałem to z pracownikiem. Tak, i zawsze wie pan, ja nawet personalnie zawsze spotykałem się z załogą na opłatku przed Bożym Narodzeniem i zawsze mieliśmy dobre relacje, oni się zawsze czuli to nasze wsparcie, a teraz w chwili obecnej przez takie intrygi, niestety te relacje się zepsuły.
Może uda się zażegnać.
Może uda się, ja jestem zawsze dobrej wiary.
Zmienimy temat. Donald Tusk, co prawda nie pociągiem, ale samochodem objechał województwo zachodniopomorskie. Przyjechał do Barlinka, Łobza, Stargardu, spotykał się z mieszkańcami. To oznacza, że ta kampania wyborcza do parlamentu zbliża się wielkimi krokami?
Znaczy, nie można niczego wykluczyć oczywiście, ale aczkolwiek my raczej zakładamy, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, nie ma żadnych przesłanek na razie, żeby ta koalicja miała upaść. Raczej wygląda na to, że jest to pewnego rodzaju takie pogłoski o przyspieszonych wyborach, mają być raczej próbą nacisku na swoich wewnętrznych koalicjantów ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast my robimy swoje. Znaczy, my dwa lata mieliśmy utrudniony kontakt z wyborcami przez pandemię, natomiast w chwili obecnej, potem teraz Rosja napadła na Ukrainę, a więc wywołała wojnę, ale tak jak jesteśmy całym sercem za Ukrainą i chcemy ich wspierać, ale jednocześnie nie może to nam przesłaniać tych problemów, które nam zgotował rząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez po prostu makabryczny poziom, najwyższy w Europie poziom inflacji, za który płacą codziennie zwykli ludzie. Ja jestem pewien, że to nie jest działanie, że ta inflacja nie znalazła się tutaj przypadkiem, ani nie jest jakimś dziełem w szczególności Putina. To, co jest dziełem Putina, to dopiero przed nami, bo ona może pogłębić tą inflację. Ta inflacja została w sposób absolutnie świadomy nakręcona przez rząd i NBP, czyli przez pana Glapińskiego i pana Morawieckiego, w mojej ocenie wespół i w porozumieniu, po to, żeby zwiększać dochody w budżecie państwa, bo wszyscy doskonale wiemy, że im wyższa inflacja, tym więcej pieniędzy trafia do państwa, bo każdy z nas chociażby kupowanym chlebie płaci VAT i w każdym innym produkcie płaci VAT.
Albo musi ruszać oszczędności z konta na przykład.
Albo musi ruszać oszczędności jak ma, bo nie każdy ma, o czym doskonale wiemy. I ona przede wszystkim, wiemy, doskonale uderza w tych najsłabszych. I tutaj, wie pan, żadne trzynastki czy czternastki na dłuższą metę nie pomogą. One dzisiaj mało tego, trochę bardziej pogłębią inflację, pomogą ludziom, często tym najbiedniejszym, ale bardzo krótkookresowo. A ta inflacja będzie trwała. Niestety w mojej ocenie ona wywoła też recesję. I my o tym po prostu musimy alarmować, bo kiedy alarmowaliśmy rok temu, że drukowanie pieniędzy bez pokrycia, że takie marnotrawienie pieniędzy na gigantyczną skalę, którą mamy do czynienia w zasadzie codziennie, już najlepszym przykładem jest TVPiS, które konsumuje 2 miliardy rocznie, a więc już kilkanaście miliardów za PiSu skonsumowało i tak naprawdę wiemy, że to jest tylko i wyłącznie mielenie kasy na propagandę, która na jakąś część społeczeństwa działa, no to jeżeli my tego nie powstrzymamy w porę, no to znaczy, albo przynajmniej dzisiaj, nie mając władzy, nie będziemy o tym jasno i wyraźnie mówili, no to niestety obudzimy się pewnie w bardzo nieciekawym miejscu z takiego punktu widzenia strategicznego dla Polski. No bo my dzisiaj nie dyskutujemy o tym, jak ta Polska będzie wyglądała za 10, 20 czy 30 lat, a niestety, jeżeli będziemy mieli tak wysoką inflację, tak nieprzewidywalne wszystko w zasadzie, przepisy podatkowe, które się zmieniają po prostu codziennie, to tu się przestanie rozwijać biznes, to przestanie być miejsce atrakcyjne po prostu do życia. życia. I, a dzisiaj nasze dzieci mają wybór. One są coraz lepiej wyedukowane. Duża część mówi w różnych językach. I niestety obawiam się, że nie będą chcieli płacić wysokich rachunków, które ten rząd po sobie zostawi, tych długów gigantycznych. Przecież jeżeli prawie podwoiliśmy zadłużenie sprzed tego od roku 2015, no to ktoś te długi, jak te długi Zagierka, będzie musiał spłacać. Te długi Zagierka my spłacaliśmy jeszcze do niedawna.
Przed chwilą skończyliśmy spłacać.
No przed chwilą skończyliśmy, a w chwili obecnej nadrukowaliśmy tych pieniędzy i tego długu wydrukowaliśmy tyle, po prostu, że będziemy następne 40 lat to spłacać. Pytanie, czy ktoś pyta nasze dzieci, czy one chcą to spłacać, bo ja nie mam takiego przekonania.
Panie marszałku, zostały nam dosłownie 2 minuty. Chciałem pana zapytać o pana sprawę z ciężarówką. Wszyscy widzieliśmy film, na którym, to jest dawna sprawa, na którym widzieliśmy pana hamującego przed ciężarówką. Tak. Słuchacz Rafał pyta na naszym Facebooku o to, czy dostał pan surowy mandat i czy odebrano panu prawo jazdy.
Nie dostałem surowego mandatu, nie odebrano mi prawa jazdy. Mało tego, nie sądzę, przypomnę, że to mnie uderzono w całej tej sytuacji, chciałbym powiedzieć, bo kierowca ciężarówki nie hamował w sposób świadomy. Natomiast niezależnie od tego, to ta sprawa dawno powinna się, nie mam co do tego cienia wątpliwości, zakończyć. Ona się powinna zakończyć jakiś rok temu mandatem policyjnym, prawdopodobnie dla mnie i dla kierowca ciężarówki, jak przynajmniej rozmawiam z ekspertami w zakresie ruchu drogowego. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że ponieważ ta sprawa przeniosła się na płaszczyznę polityki, no PiS postanowił wykorzystać to być może do tego, żeby pozbawić mnie jakby możliwości wykonywania, piastowania swojej funkcji poprzez skazanie mnie jakimś wyrokiem. No i w związku z tym mamy ponad rok czasu śledztwo prokuratorskie, gdzie przesłuchano już dziesiątki osób, tylko nie przesłuchano mnie. Więc no niestety w takim państwie dzisiaj żyjemy i mogę tylko nad tym wyrazić ubolewanie. Natomiast mam nadzieję, że prędzej czy później...
Żebym ja dobrze zrozumiał. Sprawa karna i wyrok zamykałaby panu drogę do pełnienia funkcji publicznej?
Jak każda inna... Po to z kodeksu wykroczeń. Bo jeżeli już w ogóle mamy o czymkolwiek mówić, przed sekundą pan powiedział o stłuczce, tam się nic nie stłukło, incydencie możemy drogowym, to jest kodeks wykroczeń, tak jak powiem jako prawnik. Jest kodeks wykroczeń, z którego dostaje się właśnie mandat i rozstrzyga tego typu sytuacje. Natomiast jeżeli sprawę przeniesiono na paragrafy karne, a więc na przykład w tym wypadku na katastrofę w ruchu lądowym, no co jest bardzo karkołomną konstrukcją, ale próbuje się to zrobić, no to w tym wypadku rzeczywiście sąd decyduje o tym, sąd karny, w postępowaniu karnym. Dlatego też pan prokurator tego typu kwestie analizuje. Nie przez przypadek, bo dostał takie polecenie, bo to akurat wszyscy wiemy, że to nie było przeniesione z policji na poziom karny tak sobie przypadkiem, tylko w związku z interwencją polityków Prawa i Sprawiedliwości i decyzją prokuratora chyba bodajże krajowego, nie chcę przekręcać. W związku z tym mamy do czynienia z wprost sprawą polityczną. No i jak to sprawa polityczna? Albo jeżeli no, ekspertyzy wskazują, że bardzo trudno ją zrobić, no to trudno jest też skierować sprawę do sądu, no bo prokurator też musi następnie przed tym sądem cokolwiek wykazać i uzasadnić. Dla mnie to jest bardzo, też nie jedna, bo pewnie pan wie, że ja od 7 lat jestem obiektem codziennego ataku ze strony mediów publicznych i codziennego ataku ze strony służb państwa, które wysyłają wszelkie służby specjalne do urzędu. Czasami kompletnie bez jakichkolwiek podstaw i to już wielokrotnie o tym mówiłem, więc ja jestem do tego przygotowany. Nieraz musiałem odpowiadać na pytania funkcjonariuszy, czasami zupełnie absurdalne. Mało tego, czasami ci funkcjonariusze tak na tak zwanym ofie mają, no tłumaczą mi się, że co mają robić, skoro mają takie polecenia. No niestety tak dzisiaj działa bezprawie w Polsce. No i niestety mam nadzieję, nie mam nadziei. Na szczęście ono niedługo się skończy, jak PiS przegra wybory i wszystkie te rzeczy zostaną wtedy rozliczone.
Marszałek Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam pana i pozdrawiam państwa.